Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl. Wydawnictwo Bellona zaprasza do wysłuchania audiobooka pod tytułem Umysł dziecka. Autor Maria Montessori. Czyta Zofia Zoń. Maria Montessori. Umysł dziecka. Przekład Maria Zawanowska. Rozdział pierwszy. Dziecko i rekonstruowanie świata. Książka ta jest jednym z ogniw w rozwoju naszej myśli i pracy w obronie wielkiej siły dzieciństwa. Dziś, gdy myślimy o stwarzaniu platform do przyszłej odbudowy naszego podzielonego świata, edukacja jest powszechnie uważana za jeden z najskuteczniejszych sposobów owej rekonstrukcji, gdyż nie ulega wątpliwości, że pod względem psychicznym rodzaj ludzki znalazł się poniżej poziomu, który nasza cywilizacja miała rzekomo osiągnąć. Sądzę również, że ludzkości daleko jeszcze do osiągnięcia stopnia przygotowania niezbędnego do ewolucji, do jakiej aspiruje, to jest do zbudowania pokojowo nastawionych i zgodnych społeczeństw oraz eliminacji wojen. Ludzie nie są jeszcze w stanie kontrolować wydarzeń i kierować nimi, raczej bywają ich ofiarami. Choć edukacja uznawana jest za jeden ze sposobów podnoszenia ludzkości na wyższy poziom, nadal rozumie się ją jako kształcenie umysłu oparte na dawnych koncepcjach, zamiast czerpać z niej siłę odnowicielską i rekonstruktywną. Nie ulega kwestii, że w odnowę człowieka ogromny wkład muszą wnieść filozofia i religia. Ale ilu filozofów jest w dzisiejszym ultracywilizowanym świecie, a ilu ich było wcześniej i ilu będzie jeszcze w przyszłości? Szlachetne idee i wzniosłe uczucia istniały zawsze. Zawsze też były przekazywane przez nauczanie, mimo to wojny nigdy nie ustały. Jeśli edukacja miałaby nadal opierać się na dawnych zasadach przekazywania wiedzy, nie byłoby już żadnej nadziei co do przyszłości świata. Jakie znaczenie ma przekazywanie wiedzy, jeśli zaniedbuje się ogólne kształtowanie człowieka? A przecież istnieje, choć ignorowany, byt psychiczny, społeczny, ogromny przez wielość składających się nań jednostek, stanowiący potęgę, której nie należy lekceważyć. Jeśli skądś miałyby nadejść pomoc i ratunek, to tylko od dzieci, gdyż to właśnie dziecko buduje człowieka. Dzieci są obdarzone nieodkrytą jeszcze mocą, która może doprowadzić ludzkość do świetlanej przyszłości. Jeśli naprawdę chcemy dążyć do odbudowy, celem edukacji musi stać się rozwój ludzkiego potencjału. Psychiczne życie noworodka wzbudziło ostatnio olbrzymie zainteresowanie. Niektórzy psychologowie obserwacje rozwoju dziecka od narodzin uczynili przedmiotem swych badań, inni na podstawie wnikliwej pracy badawczej doszli do wniosku, że pierwsze 2 lata życia są najważniejsze dla rozwoju człowieka. Wielkość osobowości człowieka zaczyna się kształtować już w chwili narodzin. Owo niezwykłe, wręcz metafizyczne stwierdzenie prowadzi do pozornie dziwnego wniosku, że edukację należy zaczynać tuż po przyjściu dziecka na świat. Lecz czy w praktyce jest możliwe uczenie noworodka lub dziecka w pierwszym czy drugim roku jego życia? Jak można udzielać lekcji maleńkiej istocie, która nie tylko nie rozumie naszych słów, lecz nawet nie potrafi się poruszać? A może, mówiąc o uczeniu najmłodszych dzieci, mamy na myśli jedynie nawyki higieniczne? Z pewnością nie. Edukację w tym okresie życia należy rozumieć jako pomoc w rozwijaniu wrodzonych predyspozycji psychicznych jednostki ludzkiej. Oznacza to, że nie można korzystać z powszechnie znanego sposobu nauczania, to jest przekazywania wiedzy za pomocą słów. Niewykorzystane bogactwo. Ostatnie badania jasno pokazały, że dzieci są obdarzone szczególną, im tylko właściwą naturą psychiczną. Otwiera to przed nami całkiem nową ścieżkę edukacyjną, nową formę, która dotyczy istoty człowieczeństwa, a która nigdy dotąd nie była brana pod uwagę. Autentyczna energia konstruktywna dzieci, żywotna i dynamiczna przez całe tysiąclecia, pozostawała nieznana. Tak jak kiedyś ludzie po ziemi tylko stąpali, a potem uprawiali jej powierzchnię, nie zastanawiając się, jakie ogromne bogactwa ukrywają się w jej wnętrzu, ani o nie się nie troszcząc, tak ludzie współcześni rozwijają cywilizację, nie zdając sobie sprawy, jakie skarby skrywa świat psychiki dziecka. Od zarania ludzkości człowiek stale tłamsił i niszczył ową energię. Dopiero dziś niektórzy zaczynają wyczuwać jej istnienie. I tak na przykład Karel pisze: czas wczesnego dzieciństwa jest bez wątpienia najbogatszy. Należy go wykorzystywać na wszelkie możliwe i wyobrażalne sposoby w procesie edukacji. Czas ów, raz utracony, jest nie do odzyskania. Zamiast lekceważyć pierwsze lata życia, winniśmy pielęgnować je z największą starannością. Ludzkość zaczyna uświadamiać sobie znaczenie owego niewykorzystanego bogactwa, rzeczy cenniejszej niż złoto, ludzkiego umysłu. Pierwsze 2 lata życia otwierają nowe horyzonty, odsłaniają przed nami nieznane dotąd prawa konstrukcji psychicznej. To właśnie dziecko odsłania przed nami owe rewelacje i prowadzi nas na ścieżkę nowego typu psychologii, całkowicie odmiennej od psychologii dorosłych. Przed nami nowa droga. To nie uczony ma stosować psychologię wobec dzieci, lecz same dzieci będą ujawniać swą psychologię przed badaczem. Wszystko to może wydawać się niejasne, jednak natychmiast się wyjaśni, gdy zagłębimy się w szczegóły. Dziecko posiada umysł zdolny chłonąć wiedzę i uczyć się. Aby to stwierdzić, wystarczy powierzchowna obserwacja. Syn mówi językiem rodziców, a przecież nauka języka stanowi ogromne osiągnięcie intelektualne. Dziecko potrafi bezbłędnie nazywać przedmioty, a także posługiwać się czasownikami i przymiotnikami, choć nikt go tego nie uczył. Śledzenie rozwoju języka u dziecka jest niezwykle interesujące i wszyscy, którzy się temu poświęcają, są zgodni co do tego, że nabywanie umiejętności używania słów i nazw, czyli podstawowych elementów języka, przypada na określony okres życia. Tak jakby tym przejawem dziecięcej aktywności rządziła jakaś ścisła reguła czasowa. Wydaje się, że dziecko dokładnie realizuje program narzucony mu przez naturę i to z taką punktualnością, jakiej nie zdołałaby zapewnić nawet najlepiej zarządzana szkoła. Dziecko kontynuuje realizowanie owego programu, ucząc się nieregularności i konstrukcji syntaktycznych danego języka z nienaganną pilnością. Najważniejsze lata. W każdym dziecku mieszka, by tak rzec, czujny nauczyciel, który potrafi osiągać takie same rezultaty z każdym dzieckiem, gdziekolwiek na świecie ono mieszka. Jedynym językiem, którym człowiek włada perfekcyjnie, jest niewątpliwie ten, którego znajomość nabył we wczesnym dzieciństwie, kiedy jeszcze nikt nie mógł go uczyć. Mało tego, jeśli w późniejszym wieku człowiek zechce nauczyć się innego języka, żaden nauczyciel nie sprawi, by mówił w owym języku równie doskonale, co w tym, który poznał we wczesnym dzieciństwie. Tak więc musi istnieć jakaś psychiczna siła sprzyjająca rozwojowi dziecka. I to nie tylko w sferze językowej. W wieku 2 lat potrafimy już rozpoznawać wszystkie osoby i rzeczy ze swego otoczenia. Gdy się nad tym zastanawiamy, zaczynamy wyraźnie dostrzegać, jak imponującego dzieła dokonuje umysł dziecka oraz że wszystko, czym dysponujemy, zostało zbudowane w dzieciństwie przez to dziecko, którym sami byliśmy przez 2 pierwsze lata życia. I nie idzie tu wyłącznie o to, że dziecko musi poznać swe otoczenie i nauczyć się je rozumieć i do niego przystosowywać, ale również o to, że w okresie, gdy nie ma jeszcze żadnego nauczyciela, formuje się całokształt jego inteligencji, rysują się podstawy uczuć religijnych, narodowych i społecznych. To tak jakby sama natura chroniła każde dziecko przed wpływem ludzkiej inteligencji, dając pierwszeństwo inspirującemu je wewnętrznemu nauczycielowi, a przez to dając mu możliwość zbudowania kompletnej konstrukcji psychicznej, zanim inteligencja człowieka zdoła wejść w kontakt z jego stroną duchową i wywrzeć na nią wpływ. W wieku 3 lat dziecko zbudowało już fundamenty swej osobowości, i teraz potrzebuje wsparcia w postaci edukacji szkolnej. Dzięki jego olbrzymim dokonaniom można rozpoczynającego przedszkolną naukę trzylatka uważać za uformowanego człowieka. Psychologowie twierdzą, że jeśli by porównać nasze możliwości jako dorosłych z możliwościami dziecka, okazałoby się, że dla osiągnięcia tego, czego dziecko dokonało w ciągu 3 lat, potrzebowalibyśmy 60 lat ciężkiej pracy. I mówią podobnie jak ja. W wieku 3 lat dziecko jest już człowiekiem w pełnym znaczeniu tego słowa, choć w owym pierwszym okresie jego szczególna zdolność chłonięcia z otoczenia nie jest jeszcze całkowicie wyczerpana. Do naszych przedszkoli przychodziły 3-letnie dzieci. Nie mogliśmy ich uczyć, gdyż nie były gotowe do przyjmowania. Za to same ofiarowywały nam pole do zdumiewających obserwacji na temat wielkości ludzkiego umysłu. Nasze placówki nie są tradycyjnie rozumianymi przedszkolami, lecz raczej domami dziecięcymi, to jest środowiskiem przygotowanym specjalnie dla dziecka, z którego może ono chłonąć rozproszone w nim zjawiska kulturowe, bez potrzeby intencjonalnego nauczania. Dzieci z naszych pierwszych placówek pochodziły z najniższych warstw społeczeństwa, a ich rodzice byli analfabetami. Mimo to w wieku 5 lat umiały już czytać i pisać, choć nikt ich tego bezpośrednio nie uczył. Gdy wizytatorzy szkolni pytali czasem, kto nauczył cię pisać? Zaskoczone dziecko odpowiadało, kto mnie nauczył? Nikt. Wówczas wydawało się to cudem, że 4,5-letnie dzieci potrafią pisać i że osiągnęły tak wiele, zupełnie nie odczuwając, że podlegają procesowi nauczania. Prasa zaczęła pisać o spontanicznym podboju kultury. Psychologowie zastanawiali się, czy te dzieci nie różniły się czymś od innych, a my sami przez dłuższy czas odczuwaliśmy pewne zakłopotanie. Dopiero powtarzalność owego eksperymentu dała nam pewność, że wszystkie bez wyjątku dzieci posiadają ową zdolność wchłaniania kultury. Powiedzieliśmy sobie wówczas, jeśli tak się rzeczy mają, jeśli można chłonąć kulturę bez wysiłku, pomóżmy dziecku przyswajać także inne jej elementy. I przekonaliśmy się, że dzieci przyswajają botanikę, zoologię, matematykę czy geografię równie łatwo, spontanicznie i bez wysiłku, jak czytanie i pisanie. W ten sposób odkryliśmy, że edukacja nie jest tym, co przekazuje nauczyciel, lecz naturalnym procesem zachodzącym spontanicznie w każdym człowieku, że wiedzy nie nabywa się słuchając słów, ale przez doświadczenie przeprowadzane w środowisku. Zadaniem nauczyciela nie jest mówienie, tylko przygotowanie i zorganizowanie cyklu ćwiczeń tematycznych prowadzących do aktywności w odpowiednio dostosowanym środowisku. Moje doświadczenia z różnych krajów obejmują ponad 40 lat. Niejednokrotnie, mimo iż dzieci dorastały, rodzice prosili mnie, bym kontynuowała pracę z nimi. Odkryliśmy w ten sposób, że jedynie indywidualna aktywność stymuluje i powoduje rozwój i że dotyczy to zarówno maluchów w wieku przedszkolnym, jak i dzieci ze szkół podstawowych i starszych. Powstaje nowy człowiek. Naszym oczom ukazał się nowy obraz i nie był to obraz szkoły czy edukacji. Oto wyłonił się człowiek, który dopiero w warunkach swobodnego rozwoju ujawnił swój prawdziwy charakter, który pokazał swoją wielkość, gdy jakakolwiek opresja przestała ograniczać jego umysł i wewnętrzną pracę oraz ciążyć na jego duszy. Dlatego twierdzę, że wszelka reforma edukacji powinna opierać się na rozwoju osobowości człowieka. To jednostka ludzka powinna stać w centrum edukacji. Warto też przypomnieć, że człowiek nie rozwija się umysłowo dopiero na uniwersytecie, lecz już od chwili narodzin, a najintensywniej w ciągu pierwszych 3 lat życia. Dlatego w tym okresie, bardziej niż w jakimkolwiek innym, niezbędna jest czujna opieka. Jeżeli będziemy postępować zgodnie z tym imperatywem, dziecko zamiast być powodem zmęczenia, stanie się dla nas największym i najcenniejszym cudem natury. Przestaniemy traktować je jak bezsilną istotę albo jak puste naczynie, które mamy napełnić naszą wiedzą. Na naszych oczach będzie rosła jego godność, gdy dostrzeżemy w nim budowniczego naszej inteligencji, istotę, która pod kierownictwem wewnętrznego nauczyciela niestrudzenie i z radością pracuje dokładnie według ustalonego programu nad budową owego cudu natury, jakim jest człowiek. Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl.